Ja mówię, no dobrze, ale jeżeli no, w czasie tej kariery bokserskiej, no złamił mi nos. Mówię, nie, nie złamił, szybki jesteś, nauczyłem cię dobrej techniki. A nawet jak złamił, nie szkodzi, bardziej męsko będziesz wyglądał.
Był pan dzisiaj na przejażdżce konnej?
Nie, na rowerowej.
O!
Zdążyłem już tylko rower dzisiaj. 10 kilometrów zrobiłem.
Bo oglądałem pańską rozmowę z Tomaszem Lisem i tak pięknie pan właśnie opowiadał. To 9 miesięcy temu był opublikowany. I pięknie pan opowiadał właśnie o tym, jak to pan jeździ, jak się uczy tekstów. Też.
Aha, tak.
Wspaniałe były
to też tak opowieści. Trochę tak, żeby było fotogenicznie, ale czasami mi się zdarza. Rzeczywiście sobie trzymam tutaj kartkę, jak wstępie to czytam, jak kłusuję to rzucam okiem, a jak umiem w galopie to znaczy mogę grać.
To wspaniała była anegdota. To myślę, że zaczęliśmy. Dobry przelot z panem Danielem Odbrychskim. Bardzo mi miło, że się pan zgodził. I tak od tej jazdy konnej zaczęliśmy, od tej wielkiej takiej pańskiej pasji. I się zastanawiam, mam pytanie, czy był pan kiedyś w Kolanie, bo tam się odbywają takie obozy aktorskie konne.
Kolan? Gdzie to?
Kolano, na Kaszubach.
To znaczy, jak się pytam, to znaczy, że nie byłem.
Nie, okej. Okay.
Pierwszy raz słyszę tę nazwę.
Tak, chcę oczywiście też i o pańskiej sztuce i karierze porozmawiać, ale myślę sobie, że też pan jako człowiek jest wielkim autorytetem, który wiele w swoim życiu przeżył i widział. I się zastanawiam, co młode pokolenie z pańskiej perspektywy powinno wiedzieć, co pan już wie, a my jeszcze nie.
Nie, ja wiem, że nic nie wiem. To chyba powiedział jakiś mądry Grek.
Oglądacie Dobry Przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie częściej. A jak chcecie nas wesprzeć, zajrzyjcie na Patronite.
Z każdym rokiem człowiek dowiaduje się, że czegoś znowu nie wie. Mm-hmm. Zdaje się przed chwilą nawet coś żona, coś tu parkowałem i nie bardzo wiedziałem, gdzie to nacisnąć. Mówi, co ty jeździsz tym samochodem już tyle i nie wiesz, że to trzeba najpierw to, a potem tamto. Czyli co dzień się można czegoś uczyć i to nawet nie jest sprawa demencji, która też w moim wieku mogłaby być usprawiedliwiona, ale zawsze się można czegoś nowego dowiedzieć. Czasami z radosnym zdumieniem, czasami ze smutkiem.
A z jakimś radosnym zdumieniem się nauczył pan czegoś w ostatnim czasie?
Ja się radośnie zdumiewam każdego dnia, jak się budzę. Jest takie przysłowie, jak się człowiek budzi i nic go nie boli, to znaczy, że umarł. Więc ja się radośnie budzę i czuję, że coś mnie boli i żeby to przestało boleć, od razu szybko się biorę za ćwiczenia, które są jakby jak mycie zębów. Się od dziecka tak nauczyłem, że dzień zaczynam od radości istnienia, że się zaczyna jakiś dzień, ciekawe co przyniesie i że fajnie się jest obudzić. Mieszkam w pięknym miejscu, w lesie pod Warszawą, czyli to już samo budzenie i już ptaki zaczynają, wiosna nazwita kolejna i to jest radość budzenia się, a potem co mi ten dzień nowego przyniesie. Czasami to jest, włącza się telewizję i na przykład się widzi spotkanie z licznymi, o dziwo, ciągle wyborcami prezesa Kaczyńskiego. I tak się zasłuchuję w to, co on mówi i widzę, że ten młodszy ode mnie, czy już parę lat zaledwie, czyli już dość sędziwy mężczyzna, niczego się nie nauczył. Nawet ze swojej porażki ostatniej nie umie wyciągnąć. Ale również ma tłum ludzi, którzy kiwają głową i śmieją się przy jego bardzo niewyszukanych żarcikach, którymi czasami okrasza swoje przemówienia. I to takie refleksje z dnia dzisiejszego i rzeczywiście zaczął pan od konia. Tak, dzisiaj nie zdążyłem. Koń jednak jest kilkanaście kilometrów, to bym musiał wcześniej wstać, a dziś jest niedziela, więc pozwoliłem sobie obudzić się dopiero na audycję w niedzielę. Uwielbiam pani Ewart obejrzeć.
To trochę tak w myśl...
dokumentalne.
W myśl słów Tołstoja pan żyje, że najpiękniejsze w życiu to jest po prostu żyć.
A właśnie, właśnie. I tutaj jesteśmy z okazji dzisiaj. Patrzę tu na afisz, gdzie jestem z Tomkiem Karolakiem i gramy dzisiaj sztukę pod tytułem Powrót. I w pewnym momencie ja cytuję Tołstoja i pozwolił mi autor tej sztuki na takie drobne, prywatne czasami zdanka, które w tę sztukę wplotłem. I on nawet ostatnie zdanie sztuki już obiecał, że zamieści w kolejnych wydaniach własnej sztuki i między innymi cytuję Tołstoja. Mówię, samo jest jasne, żyzni, eta żyć. Po rosyjsku to napisał Tołstoj, a co się tłumaczy, największym szczęściem w życiu jest żyć.
O. To skoro pan wspomina właśnie o tej sztuce, to oczywiście zapraszamy też na pańskie występy. Adria Art je organizuje i na hasło Dobry Przelot można 10% zniżki otrzymać i kupić sobie taki bilet i przyjść też między innymi na pańskie wydarzenia, to zapraszamy. Skoro też pan poruszył troszkę temat tego, co się dzieje w kraju, jest pan zadowolony po wyborach z tego, co pan obserwuje w Polsce?
No wie pan, się nawet starałem przykładać do tego, z moim kolegą, jednocześnie idolem politycznym, Adam, kolegą z liceum Batorego i w ogóle znamy się, aż wstyd powiedzieć ile lat, bo jesteśmy właściwie rówieśnikami, on może rok młodszy ode mnie, z Adamem Michnikiem, żeśmy w szereg spotkań walcząc, żeby wyszło na nasze i na jednym z tych spotkań, może nawet dwóch, miałem przyjemność osobiście poznać i słuchać zafascynowany, jak zwykle, każdej wypowiedzi księdza Wierzbickiego. Także w dobrym towarzystwie byłem i dobre towarzystwo mi siedziało na widowni. I 15 października uważam za datę nie mniej ważną w naszej współczesnej historii, jak pamiętny 4 czerwca 89 roku. Tak, to bardzo ważne. I jesteśmy w tej chwili przed wyborami samorządowymi, ale już się nie będę rozpędzał, bo chyba nie tylko o polityce.
Nie, absolutnie nie. Bardziej chodziło mi może o jakieś wyobrażenia i oczekiwania tego, czego się pan spodziewał, no bo to był rzeczywiście taki moment wielkiej energii, wielkiego zrywu i jakiegoś takiego powszechnego optymizmu i też to było widać w frekwencji. No i czy te oczekiwania zostały spełnione po tych już kilku miesiącach, no prawie pół roku?
No są realizowane. Ja patrzę z ogromną satysfakcją na poczynianie wybranych przez tę część społeczeństwa, do której sam należy. I tak, i kibicuję temu. I wiem, że to nie jest łatwo, bo trzeba najpierw niestety posprzątać, bo dużo wręcz brudu zagnieździło się nie tylko w polskiej polityce, w ogóle w polskim życiu przez ostatnie 8 lat. I najtrudniej jest chyba czyścić z kłamstwa. W ogóle pojęcie kłamstwa, z którym ja jako aktor, jakby wychowany na sztukach starożytnych Greków, w Szekspirze, polskich romantykach, aż do dnia współczesnego nam i sztukach współczesnych, to jak gdyby odwieczny problem wszystkich sztuk, w których grałem, no to zmaganie się z nieprawdą, z kłamstwem. Tak jak w westernie trochę walka dobra ze złem. W westernie oczywiście oczekujemy i przeważnie autorzy westernów wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, że dobro i szlachetność i prawda zwycięża. W życiu to różnie bywa, ale na razie patrzę z radością, która wypływa z frekwencji 15 października, z ludzi, którym kibicuję i na których głosowałem, i tak trzymać dalej. Wierzę, że zmierzamy w prawidłowym kierunku.
To w takim razie o aktorstwie, bo wspomniał pan właśnie w tym wywiadzie z Tomaszem Lisem o tym, że właściwie od czasów Andrzeja Wajdy i Jerzego Hoffmana niewiele miał pan takich interesujących ról filmowych.
Prawie nic.
No właśnie.
W Polsce.
I sporo, no właśnie, bo dużo
sporo
było za granicą.
Obcych języków, tak.
I dlaczego tak jest? I czy były jakieś propozycje, które pan odrzucał może, by nie pasowało?
Nie, chyba nie. O, chociaż nie, coś tam mi się zdarzyło, tak, ale to już nawet nie będę mówił tego. Tak, zaproponowano mi coś do zagrania, takim właściwie nic. W związku z tym powiedziałem, jak nie ma nic do zagrania, to nie ma co grać. Ale niczego poważnego rzeczywiście od ostatnich filmów z Andrzejem Wajdą, tylko Pan Tadeusz, no może taki żarcik, w którym wziąłem udział mówię o mojej roli w Zemście i chyba Bitwa Warszawska chyba, bo Stara Baś była wcześniej Hoffmana. Tak, to już parę dziesiąt lat chyba upłynęło, kiedy nic poważnego w Polsce mi nie zaproponowano, ale przyznam się też, że ja lubię niektóre polskie filmy, uwielbiam polskie seriale.
Mm-hmm. O, to słyszałem.
I tu się nawet będę profesjonalnie z każdym się mogę próbować założyć, jeśli jest to wymierne. To jest oczywiście subiektywne, ale do pewnego stopnia. Jako zawodowiec mogę powiedzieć, że tak napisanych historii, czasami zabawnych, czasami ciekawych, gdy jest wątek kryminalny, jak w Ojcu Mateuszu, a czasami to jest opowieść o Polsce, jakiej się nie udało w filmach fabularnych wyartykułować, a udało się autorom serialu Rancho.
Pan porównywał, że to jest epicka opowieść o Polsce, no, której nie było od czasów Wyspiańskiego. Takich słów pan użył żartobliwie.
No, że tak, to trochę żartobliwie. No bo cóż, no, Wyspiański o Polsce opowiedział najpiękniej w Weselu, tak, gdzie jak gdyby wszystko tam niby jest skondensowane. A tutaj to jest opowieść epicka, która trwa przez sto parędziesiąt odcinków. I się to ogląda, nie można się doczekać następnego odcinka, a my z żoną oglądamy, staramy się obejrzeć, przeważnie jest to wieczorem, że tak o takiej godzinie, że nawet jeśli gram w przedstawienie, to wracam, staram się zdążyć na kolejny odcinek, gdzie teksty już prawie znamy na pamięć, ale raduje nas konstrukcja i poczucie humoru, inteligencji, scenariusz. Pod pseudonimem to pisał polski, wspaniały, nieżyjący już, no dramaturg mogę powiedzieć, pseudonim Bruter. To jest naprawdę napisane fantastycznie. I potem aktorzy w żadnym filmie fabularnym, ci znakomici aktorzy, nie mieli w ostatnich dziesięcioleciach tak dobrze napisanych ról. Zarówno tak rzadko się słusznie narzekają aktorki, że mężczyźni miewają lepiej napisane w filmach, nie tylko w filmach, u Szekspira również lepiej napisane role. To tutaj te role kobiece są no, fantastycznie napisane. Ci aktorzy mają możliwość pokazania aktorki, jak są wspaniałymi artystami. I to się ogląda. Kończy się ten 130 chyba odcinek radością, wyborem. Wydawałoby się negatywnego bohatera na prezydenta Polski, ale pozostawia, tak jak mówi to jego bliźni brat, grany rewelacyjnie przez tego samego aktora Czarka Żaka, że jest nadzieja na mądrą i wspaniałą Polskę, bo ten ten cień optymizmu i nadziei z tego serialu również płynie.
To miło się tego słucha, bo mało kto potrafi tak doceniać jak pan polskie seriale. Raczej się je właśnie trywializuje, raczej traktuje...
Są na wyższym poziomie zawodowym. To zacytowałem ojca Mateusza, ale nie tylko w tej chwili. Również towarzyszę żonie, która jest wdzięcznym bardzo widzem serialu na wspólnej, gdzie naprawdę scenarzyści wymyślili tak bogate ilości najrozmaitszych akcji kryminalnych, uczuć sentymentalnych, dowcipnych. To się też ogląda z niesłychaną radością. W polski film fabularny kudy zostaje w tyle.
Powiedział pan piękne słowa, które bardzo mi się spodobały, że wielki sportowiec i wielki aktor powinni mieć jednocześnie wielką pewność siebie oraz wielką pokorę.
I to też użyłem w tej sztuce i też tak, powiedziałem autorowi, że jeśli chce, no to w następnych wydaniach niech ode mnie kupi to.
Tak. Jak w takim razie te dwie cechy pogodzić pomiędzy sobą i połączyć?
To umieją najwięksi sportowcy i najwięksi aktorzy pogodzenie.
I czego to wymaga? Mogę,
no wymaga to, wie pan, no jeżeli wielkiej pewności siebie, jeżeli bokser wychodzi na ring i nie jest przekonany, że potrafi przewrócić na deski Cassiusa Clay'a czy Tysona, no to lepiej niech na ten ring nie wychodzi. To samo aktor, jeżeli miał szczęście otrzymania do zagrania, dajmy na to Hamleta, Otella, Macbetha, no to jeśli nie ma przekonania w sobie, że słusznie mu się to należy, że on będzie najlepszym Hamletem w historii teatru, to też lepiej nikt na scenę nie wychodzi, bo tylko ta pewność, że dam sobie z tym wspaniałym tekstem, czy na ringu z tym wielkim przeciwnikiem radę, daje cień szansy, że to będzie prawda, że będzie najlepszym Hamletem, że będzie albo się może zbliżyć troszeczkę, to samo w sporcie.
A istnieje wtedy ryzyko popadnięcia w jakąś megalomanię i takie zapatrzenie się w
siebie? Nie, bo mówię, łączenie największej pewności siebie z największą pokorą, to znaczy z szacunkiem dla przeciwnika, świadomością, że można oberwać nokautujący cios, z pokorą wobec tego, co Felix Stamm, sekundant bokserski, mi mówi w przerwach między rundami, a co reżyser stojący za kamerą, bo on nawet jeśli nie jest wielkości Wajdy, Hoffmana, Hanuszkiewicza, ale on patrzy, widzi. I ja zawsze z wielką pokorą słucham nawet młodych, debiutujących często reżyserów, którzy mówią, a może by jeszcze pan spróbował troszkę, albo trochę szybciej, albo tutaj zrobić pauzę taką, o, bo on to widzi lepiej ode mnie. Patrzy na to z boku, wie o co mu chodzi, czyli to wymaga z mojej strony pokory wobec reżysera, wobec partnera, no i przede wszystkim jak zwykle wobec widowni. Jeśli publiczność w czasie jakiegoś pięknego monologu czy wzruszającej sceny kaszle, no to znaczy coś się nam nie udało. A jeżeli gramy komedię, a nie ma reakcji śmiechu, no to ta komedia szybko zejdzie z afisza.
A miał pan w swojej karierze albo w życiu takie momenty, kiedy tej pokory zaczynało brakować? Kiedy sukces na przykład pana porywał i wciągał w swoje szpony?
Wie pan, właśnie zawsze sobie przypominałem tą maksymę. Oraz miałem fajną mamę, która sama była wielką wielbicielką teatru jeszcze w latach 30. Sama zdała do szkoły teatralnej, równocześnie na dziennikarstwo wybrała tę drugą dziedzinę, nie studiowała, ale teatr był jej zawsze bliski, zawsze Pamiętam jeszcze jako dziecko, to na gwiazdkę dostawałem biografię wielkich aktorów polskich, a to Węgrzyna, a to Osterwy, a to Frankla, a to Jaracza. I ona tak niewiele mówiąc mi nawet, podsuwała taki właściwy stosunek do nie tylko do zawodu aktora, ale w ogóle do świata i do życia, że właśnie jakby nasączała mnie tym, co można zdefiniować potem. Ja dorzucałem jako uprawiający sporty walki, sportowiec, trzeba wielką pewność siebie, a od mamy chyba mama zaszczepiła mi tą świadomość, że trzeba uważnie słuchać innych. Może nie nazywała tego pokorą, ale właśnie, żeby się w głowie nie przewróciło.
Czyli ściągała pana na ziemię też czasami.
Tak. No a potem no, trafiłem na wspaniałych mistrzów od samego początku, tak jak na wspaniałych trenerów w sporcie, tak potem to byli ci mistrzowie, najpierw Andrzej Konic, gdy jako licealiści występowaliśmy z Magdą Zawadzką, Markiem Perepeczką, Jolą Zykun, Witkiem Dębickim, to wszystko dzieci Andrzeja Konica, które potem poszły do szkoły teatralnej i on opiekował się nami jako taki starszy braciszek i uczył nas też tego. I w pewnym momencie zrozumiałem, że ładnie się przygotować do występu i powiedzieć wiersz przed kamerą na żywo, to może czasami jest trudniejsze i bardziej ryzykowne niż wejść na ring przeciwko dobremu bokserowi czy przebiec 800 metrów poniżej 2 minut, do czego się już uprawiając biegi zbliżałem. Zacząłem szanować wysiłek i właśnie to nigdy nadmiar zadowolenia z siebie konieczny i w sporcie, i w sztuce. Zawsze trzeba wiedzieć, że ktoś to widzi lepiej, słuchać go i nigdy nie być w pełni z siebie zadowolonym. O, tego i uczył sport, i moja mama też, zanim jeszcze wyczynowo uprawiałem sport czy aktorstwo.
Często pan czyni takie analogie pomiędzy sportem i aktorstwem. Widzi pan tutaj dużo gdzieś tam pokrewieństwa pomiędzy tymi dziedzinami.
Prawda? No to były dziedziny, którymi się zajmowałem. Sportem nieomal profesjonalnie, a aktorstwem już tyle lat. No,
powiedział pan, że marzył pan o byciu mistrzem olimpijskim i się zastanawiam, czy gdyby miał pan jeszcze wybór na przykład alternatywnej ścieżki życiowej, to wolałby pan to życie, które pan przeżył jako aktor, czy może jako właśnie taki wielki sportowiec?
Kiedyś po filmie Bokser, który był już chyba 6. moją główną rolą, wcześniej zacząłem popioł, ranny w lesie, popioł i tak. Bokser był może Małżeństwo z rozsądku, jakąś 5. chyba, czy 6. rolą i wtedy obok reżysera dziedziny, moim stałym nauczycielem, był no, najsłynniejszy polski trener, nie tylko boksu, Felix Sztam, który w pewnym momencie, on mnie uczył, żeby te walki, które toczyłem, no, były na poziomie tego, co ludzie już w telewizji mogli oglądać. Już finały olimpijskie można było oglądać w telewizji, więc skoro grałem czempiona olimpijskiego, no to ta walka na ekranie musiała być zbliżona do tego poziomu, czyli on wyciskał ze mnie, że rzeczywiście wszystkie 7 poty, dawał mi za szparing partnerów czołówkę wtedy młodzieżową w Cetniewie Polski i w pewnym momencie powiedział, że wiesz, ty już jesteś znanym aktorem, to nie zaszkodzi ci, jakbyś na 2-3 lata zostawił aktorstwo i zajął się na serio boksem. Mówi właśnie Leszek Drogosz, mój partner, wielki mistrz trzykrotny mistrz Europy, no, jeden z największych w historii boksu polskich zawodników. Marian Kasprzyk, to waga była półśrednia, ja wtedy między przybliżeniu taką wagę miałem. Oni już kończą, ja bym cię przygotował. Za rok byłbyś mistrzem Polski, za 2 lata prawdopodobnie mistrzem Europy i wtedy mógłbyś wrócić znowu do aktorstwa. Ja mówię, panie Felu, bo on mi mówił na ty, a ja miałem prawo mówić mu, panie Felu. Taki bruderz zrobiliśmy. Panie Felu, do wielkiego trenera starszego ode mnie, o wiele lat wtedy. Ja mówię, no dobrze, ale jeżeli no, w czasie tej kariery bokserskiej, no złamił mi nos. Mówię, nie, nie złamił, szybki jesteś, nauczyłem cię dobrej techniki. A nawet jak złamił, nie szkodzi, bardziej męsko będziesz wyglądał. I szalenie był zawiedziony, że jednak ja już miałem następne propozycje, i, ale cały czas sobie tak z tyłu głowy mam, a cholera, a może on miał rację, może powinienem na 2 lata przynajmniej.
No, spróbować.
Olimpiada w Meksyku była za 2 lata czy 3. Może bym się załapał wtedy do reprezentacji. No ale wtedy bym nie zagrał Azji w panu Wodujowskim i tak dalej. Coś za coś.
No kawał historii by nas wszystkich tutaj ominął.
No ale mam takie z tyłu głowy, a cholera. A może trzeba było posłuchać pana Felka Sztama.
To co było w tym boksie takiego, czego nie było, nie dawało panu aktorstwo, że tak to pana ciągnęło?
Wie pan, no...
Adrenalina?
Prawda, nie, no prawda, że ja tu wchodzę grać, to mniej więcej wiem, jak się skończy sztukę i jak zakończy mój bohater. Bardzo wielu bohaterów grałem. Reszta jest milczeniem, czyli umierałem na scenie w pięknych sztukach szekspirowskich. A boks jednak było to niewiadoma, ta prawdziwa rywalizacja. To jest piękne. I ta niewiadoma, że jak mawiali niektórzy trenerzy, każdy ma 2 łobie ręce. Z każdym można wygrać, a od każdego można dostać łomot. Tak Leszek Drogosz, tak przed pierwszą swoją walką, miał 20 lat czy 19, już w Polsce był nie do pobicia w swojej wadze, ale miał pierwszy pojedynek, nie pamiętam, z Rumunem, czy meczu międzypaństwowym, czy z jakimś Bułgarem i strasznie się denerwował, że to jakaś inna rasa, jakiś inny, coś mu grozi nieoczekiwanego. No i oczywiście wysoko wygrał, nie dając, jak to on przeważnie, się trafić za często. Był bardzo trudny do trafienia. No i potem w szatni go pyta, Sztam, no to jak Leszku, no jak to było, jak się czuje? Panie trenerze, każdy jeden ma 2 łobie ręce. Bardzo to mądre. Każdy można wygrać, ale od każdego też można zaliczyć ciężki cios.
Czyli znowu wracamy do tej pokory wielkiej.
No właśnie, to w sporcie może jest najpiękniejsze. Ta stała rywalizacja. I to, że jest wymierny rezultat. Jeśli ktoś skoczył dalej, ma złoty medal, no bo skoczył tego dnia najdalej. Skoczył Adam Małysz najpiękniej i najdalej. I ta świadomość, że naprawdę stoję na tym podium, grają mi Mazurka, bo byłem tego dnia w tej dziedzinie najlepszy. A w moim zawodzie takiego przekonania się nigdy nie ma. Ma to swoje zalety, wymaga to właśnie tej pokory, ale to jest ten pewien niedosyt tego zawodu.
No właśnie, bo to jest bardzo często uznaniowe i jeden będzie zachwycony, drugi
oczywiście,
nie.
Oczywiście. To było coś... A w sporcie to jest jednak rezultat bezwzględny, co w sporcie podziwiam i czego zazdroszczę moim kolegom, wielkim mistrzom.
A czego od trenera Sztama się pan nauczył, takiego życiowego może, co później też się przydało w karierze aktorskiej, poza tą pokorą powiedzmy?
On był niesłychanie człowiekiem, niesłychanie inteligentnym i niesłychanie dowcipnym. Ja nie pamiętam, czy to mnie się Taka anegdota, jaką mi opowiadał Jurek Kulej, wielki dwukrotny mistrz olimpijski w boksie, to do młodych widzów w tej chwili się zwracam, żeby znali to nazwisko. Opowiadał mi, jak lecieli samolotem razem z jakichś zawodów w świecie i wpadł w straszne turbulencje. Tam 100 metrów w dół opadało. To ludzie wszyscy krzyczeli nad tym samolocie. I w tym momencie Jurek mówi: panie trenerze, co to będzie, co to będzie? A trener powiedział: a co się przejmujesz, twój samolot? On miał taki stosunek. No, też pamiętam, jak siedzieliśmy w kawiarence po zdjęciach wieczorem w Cytniewie. I ja miałem zaszczyt siedzieć wtedy z moją ówczesną narzeczoną, moją pierwszą żoną, matką mojego najstarszego dziecka Rafała, Moniką. A pan Felix, który miał chyba już po 7 miesiące, siedział też z kobietą nie starszą od mojej narzeczonej, co już było imponujące. I tak ja go bez przerwy wzywałem, a jak tam Pietrzykowski z Cassius Clayem, a ten przedwojenny, słynny Kolczyński, czy on by dał radę w tej chwili najlepszym polskim. On tak mi odpowiadał, a w pewnym momencie powiedział: panie Danielu, my tu, jeszcze na pan mi mówił, panie Danielu, my tu o boksie, a obok się panie nudzą.
To i wyczucie miał wspaniałe.
Fantastyczne, tak. To był jeden z, rzeczywiście, miałem szczęście poznać no, wielu wspaniałych aktorów, reżyserów, ojców moich filmowych, teatralnych. Wajda, Hoffman, Haluszkiewicz i nie tylko, ale poznanie Feliksa Sztama i nie tylko nauka, jak się zasłonić, a jak oddać, tylko obcowanie przez kilka miesięcy, bo on jeszcze przed filmem wziął mnie na przeszkolenie indywidualne z osobą tak niezwykłą i mądrą. Było jednym z prezentów od losu.
Miał pan więcej takich prezentów od losu? Jeszcze takich osób, które miały taki fundamentalny wpływ na pański rozwój?
To jest w ogóle największym bogactwem chyba. W moim życiu to jest ludzie niezwykli, których spotkałem, z którymi pracowałem, od których się uczyłem, których kochałem. I to niezastąpione bogactwo. I tu mógłbym wymieniać i tych najbardziej znanych, których tutaj kilka nazwisk rzuciłem, ale to jest każdorazowo. Bogactwem mojego życia to są ludzie, których miałem szczęście poznać. Siedzi za kamerą i pewnie słucha, co mówi moja obecna żona, w końcu trzecia już żona. I kobiety, które w życiu spotkałem też. To było wielkie bogactwo mojego życia.
To jest rzeczywiście rzecz, której można panu zazdrościć absolutnie.
No nie, no przypuszczam, że nie jest tak źle z innymi. Natomiast tych reżyserów, tych trenerów, wielkich sportowców, artystów, niezwykłych ludzi, bo żeby być wielkim artystą, zawsze to się łączy z niesłychaną osobowością. A takich ludzi miałem szczęście poznać. Pracować i zaprzyjaźnić się całą masę, to ogromne bogactwo.
A spotykając tych ludzi na swojej drodze, ma pan taką refleksję, jak takie wielkie osobowości się tworzą? No bo chyba się nie, to nie jest tak, że ktoś się z tym rodzi, tylko raczej to jest suma doświadczeń.
Ale trzeba się trochę najpierw urodzić. Jak Pan Bóg nie da talentu, no to nic się już z tym zrobić nie da. I tych nazwisk nie znamy, nieutalentowanych, a to o ludzie, o których mówimy i znamy z nazwisk, to musieli się urodzić z talentem. A dalej, no to już to Pan Bóg daje, a dalej to już od nich zależy.
No właśnie to się, jak Pan patrzy na swoją karierę, takie przecudowne zdanie Pan powiedział, że zawsze Pan porównuje aktorów do panienki, która czeka na zaproszenie na balu.
Że... No trochę tak.
Czyli więc
bo to nie my wybieramy, to nas wybierają do jakiejś roli. To już zdarza się bardzo rzadko, prawda? Przypuszczam, że De Niro, no Clint Eastwood sam pisze dla siebie, sam się reżyseruje. To jest jeden z bardzo nielicznych przypadków takiej kompletnej niezależności, jaką osiągnął jako artysta, jako aktor, jako reżyser, jako producent. No to jest wyjątek. A poza tym to Bob De Niro, Redford, Paul Newman, Marlon Brando,
tak.
Meryl Streep czekają, a dwukrotnie i Brando do Ojca Chrzestnego i Meryl Streep do Sophie Choice, wybór Sophie, to reżyserzy nie bardzo chcieli. I oni sobie startowali do castingu, gdzie udowodnili, że no nie ma wyboru, nie ma mowy, się nadają do tych ról najlepiej.
Tak, to często przypadek właśnie o tym decyduje, dlatego się zastanawiam,
często,
czy to szczęście, talent, czy ciężka praca.
Bardzo dużo przypadków. W moim życiu przypadek przeważnie, nie zawsze, ale przeważnie w 90% był niezwykle przychylny. Powiem panu, że gdybym nie zdał matury, to mówiłem już chyba parokrotnie publicznie, w odpowiednim roku, a wszystko na to wskazywało, bo na półrocze w liceum Batorego z powodu właśnie, bo uprawiałem wyczynowo sport, w studiu Konica się udzielałem, nie miałem czasu, żeby udowodnić, że należy mi się dopuścić do matury, byłbym niedopuszczony do matury i gdyby nie profesor od WF-u i profesorka od francuskiego, którzy za mnie zaręczyli, bym był niedopuszczony do matury i słusznie. W związku z tym nie poszedłbym do szkoły teatralnej w roku 63, czyli na początku 64 w szkole teatralnej nie trafiłby na mnie Andrzej Wajda, szukając bohaterów do filmu Popioły. Także no taki o... Para profesorów moich w liceum Batorego zdecydowała, że ja zdałem maturę kiedy trzeba i że trafił kiedy trzeba na mnie Andrzej Wajda. Inaczej nie poszłbym mi tak szybko w tym zawodzie. Nie zagrałbym Rafała Lubomskiego, pewnie Hoffman by mnie nie zauważył i nie zaangażował do trylogii i tak dalej, i tak dalej. Także być może profesorowi Gackowskiemu i profesor Szypowski zawdzięczam całą swoją karierę aktorską.
A może Polska straciła wtedy wielkiego pięściarza i mistrza świata tą decyzją?
Już wtedy, cholera, już to było już za późno.
Tak?
Już, jak już w jakbym się w wieku maturalnym naprawdę serio zajął boksem czy biegami średnimi, to już by było trochę za późno. Już to rozstanie z wyczynem nastąpiło gdzieś w wieku lat 16.
Przywołał pan Popioły, wybitne dzieło i to też w ogóle nominacja do Złotej Palmy w Cannes, 66 rok.
Nie, one nie były nominowane. One otwierały.
A.
Otwierały poza konkursem.
Okej. Okay.
I tam nawet parę osób mówiło, że gdyby były w konkursie, no to miałem szansę dostać nagrodę, bo jakoś tam nie było takich wyrazistych wtedy chyba filmów, gdzie się aktorzy, których pamiętamy, którzy dostały Złote Palmy, ale w Popioły Wajdy poza konkursem otwierały festiwal, co wykluczało możliwość jakiejkolwiek nagrody i dla mnie, i dla filmu. Ale w związku z tym cały świat filmowy, łącznie z gwiazdami Hollywood, którzy byli w jury czy gośćmi festiwalu, zobaczył film Wajdy i zobaczył 20-letniego chłopaka, który sporo umie, jeździ konno i nieźle się zapowiada. I wtedy rzeczywiście po raz pierwszy Hollywood nawet wyciągał do mnie zaproszenie, żebym się przeniósł za ocean i coś tam próbował.
I czy to był moment, w którym trochę taka woda sodowa panu mogła uderzyć do głowy i też dlaczego pan nie podjął tego?
No może i mogło, ale wie pan, bezczelność młodości polega na tym, że człowiek uważa, że to jest naturalne, że się mu to należy. Ja się specjalnie nie zastanawiałem. Cieszyłem się chwilą, cieszyłem się, że idę po tym czerwonym dywanie jeszcze w tym starym pałacu festiwalowym, że gratuluje mi Kirk Douglas, tam Sophia Loren, Catherine Deneuve, młodziutka wtedy. I uważałem to za zupełnie oczywiste, że to, no, że tak ma być. No. Wcześniej nie, najważniejsze było to, że rzeczywiście, że zdałem maturę w 1963 roku i że rok później trafił na mnie w szkole teatralnej z polecenia zresztą rektora Kretschmara, jak się dowiedziałem po latach, Andrzej Wajda. Kretschmar powiedział, jak to Wajda na mojej jakiejś uroczystości jubileuszowej zadano, jak pan trafił na Daniela Orbyckiego. Powiedział, a rektor szkoły teatralnej, zwróciłem się, coś słyszałem, że jest taki chłopak, ale z czego nie znałem, nie miałem pojęcia. I rektor Kretschmar powiedział, no tu jest jeden taki chłopak, może go pan śmiało brać, nawet nazwisko ma podobne, Olbrycki, tylko taki fizycznie dosyć niewyraźny, taki albinos, nie widać mu oczu, ale jak go dobrze pomalujecie, to może nawet Amanda zagrać. Tak mnie polecił Andrzejowi Wajzie. No.
A czy to Cannes był właśnie momentem, kiedy ta znajomość, czy nawet przyjaźń z Kirkiem Douglasem się zaczęła?
Jeszcze trochę wcześniej. On przyjechał do Polski, ale popioły to były. On przyjechał do Polski parę miesięcy w roku 60, rzeczywiście 6, czyli to było pół roku po premierze popiołów, a może jeszcze popioły nawet nie były na ekranach. I no, był gościem jakimś, reprezentował chyba wtedy prezydenta Stanów Zjednoczonych w nawiązywaniu kontaktu z krajami za żelaznej kurtyny, wysłał kowboja takiego fajnego i oczywiście jako człowiek kulturalny zapytał się, a jaki ostatni film Andrzeja Wajdy bym chciał zobaczyć, no bo to było, no więc puszczono mu popioły i on powiedział, a ja chciałbym tego chłopaka poznać, co tam gra, i nawet mi dał wtedy swoje zdjęcie z autografem z nadzieją na zagranie kiedyś razem, napisał. Mówi, moglibyśmy ojca i syna zagrać, masz też dziurę w brodzie tutaj. Jeszcze Michael wtedy nie zajmował się aktorstwem, także miał nawet jakieś plany wspólnego filmu wtedy, kiedy Hoffman zaczynał Potop akurat.
I zastanawiał się pan, co by było, gdyby jednak wybrał pan to Hollywood i wtedy skorzystał z tych zaproszeń? I...
Wie pan, to trochę było niemożliwe. Raz, że żyliśmy w takim kraju, że gdybym ja nie wrócił z festiwalu i nie zdał paszportu, kiedy trzeba oficjalnie w filmie służbowego, no to już bym miał co liczyć na jakikolwiek wyjazd za granicę kiedykolwiek. To byłaby decyzja o emigracji. Tak mnie namawiali.
Ucieczce właściwie.
Ucieczce z kraju. Nie, to nie było taka sytuacja. Jednak tancerze rosyjscy, to Nurejew, Baryszników to zrobili i cały świat zobaczył wtedy, że mają, że no, osiedlili się już w Stanach Zjednoczonych, dali sobie radę. Aktor jednak związany jest ze swoim językiem. Ja gram w kilku językach, mówię biegle w trzech albo i czterech. Grałem jeszcze w językach, których nawet nie mówię biegle, czyli po włosku, po niemiecku. Grałem ważne role w tych językach, ale warsztatem aktora jest jego język. Ja w żadnym języku tak dobrze nie zagram, ani na scenie, ani przed kamerą, jak w swoim własnym. To jest pewna ułomność, ograniczenie, ale na którą się z pokorą trzeba godzić. Ja jestem aktorem polskim, który gościnnie zaistniał również w kinematografii innych narodów. Ale język mnie jakby i ogranicza, i jest jakby moim materiałem moim, mojego zawodu. I to jest język polski.
A wyobraża sobie pan rozpoczynanie kariery we współczesnych czasach? W tym, jak to teraz wygląda, nie wiem, social media, internet, trochę...
Nigdy się na tym nie zastanawiałem. Nie wiem, czy to było... No w tej chwili aktorzy na szczęście mają więcej możliwości uprawiania tego zawodu. Ja nie tylko dlatego, że lubię jako widz oglądać seriale i czasami bardzo lubię gościnnie, jak mnie zapraszają. W filmach fabularnych jakoś nie mam tego szczęścia, mało mnie kto zaprasza albo w ogóle, ale czasami gościnnie z wielką radością gram w serialach, ale uważam, że seriale to nie tylko to, że lubimy je oglądać. Gdyby nie było seriali, to należałoby zamknąć prawie wszystkie szkoły teatralne, bo to jest miejsce pracy i nie tylko zarobku, ale pokazania się ze swoim talentem wszystkim młodym absolwentom szkół teatralnych, czego my jeszcze nie mieliśmy. Mieliśmy teatr i kino, ale to aktorów młodych kończy studia co roku kilkadziesiąt osób. To nie ma tylu filmów, tak, ponad setka teatralnych. Nawet. A seriale dają im możliwość nie tylko zarobku, ale pokazania. My, jak przyszło do realizacji Króla Lira na moje 60-lecie, to reżyser Konczałowski, którego zaprosiliśmy, starszy brat Nikity, żeby to wyreżyserował, powiedział, ale castinga to dokonajcie wy z Krystyną, bo ja nie znam polskich aktorów. A my prawie cały casting do tych wieloosobowej sztuki, oglądając polskie seriale z Krystyną, żeśmy, o, ten będzie na to, a ta, dzięki serialom wiedzieliśmy, kto jest kto. I jak jest zdolny, jak wygląda. Nie można tego lekceważyć.
Jeszcze o tego Kirka Douglasa chciałem podpytać, bo ciekawi mnie ta anegdota i o tym, że najprawdopodobniej jest krewny pańskiej żony, Krystyny.
Tak.
I jak w ogóle to wyszło w rozmowie pomiędzy panami?
I myśmy przeczytali jego książkę w czasie wakacji. Syn śmieciarza, zdaje się, tytuł to się nazywał. I z czego wyniknęło od razu na samym początku, że on jest z rodziny Dębskich. Tak. Jak on się nazywał? Krysiu, jesteś tam, podrzuć mi.
Isur Danielowicz
Dębski. Isur Danielowicz, czyli syn Daniela, żeby było śmiesznie. Isur Danielowicz Dębski. To jest rodowe nazwisko mojej małżonki Krysi. I to historia tej rodziny zbiegała się z książką Douglasa. Część rodziny została w Europie i z tej części pochodzi właśnie Krysia, a część pojechała za chlebem za ocean. I tam pod nazwiskiem, pseudonimem Douglas rozpoczął karierę wujek, stryjek, no dosyć bliski Krysi. I to przez telefon ustaliliśmy. Zadzwoniłem do niego i mówię, słuchaj, to zdaje się. No i tak, wszystko dałem Krysie. Kirk płynnie mówi po francusku, tak jak Krystyna. Więc ustalili, że są kuzynami. Tak. I to, mówi pan, żałuje, tak, my mogliśmy poznać bliskiego kuzyna Krysi, Michaela, bo był pomysł zrobienia filmu pod tytułem Reykjavik. Osnową tego to było spotkanie polityczne Gorbaczowa z prezydentem Reaganem i tej pierwszej dogadania się o rozbrojeniu. I tam jedną z głównych ról marszałka Związku Radzieckiego miałem grać ja, a Michael miał grać Reagana. Gorbaczowa miał grać Christopher Waltz, wtedy aktor już po dwóch Oscarach. Wspaniała produkcja, miał to reżyserować wspaniały brytyjski reżyser Newley. No ale z powodu, już nie będę się tu jakichś tam konfliktów produkcyjnych do produkcji nie doszło, a już się cieszyliśmy, że Krysia pozna swojego już nie Strejka, ale to bliskiego kuzyna Michaela.
Straszna szkoda, że to nie doszło do skutku.
Tak, to nie z różnych powodów. Szkoda, bo temat był wspaniały.
To życzę, żeby jeszcze może się udało i że wielu też wspaniałych ról panu życzę filmowych i bardzo dziękuję, bo dla mnie to niezwykle dziękuję. Wzbogacające spotkanie i zaszczyt. Także
dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę.
Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.